Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. I zapraszamy Państwa na rozmowy niedokończone. Polska i Unia Europejska to temat, który dzisiaj podejmujemy z naszym gościem, pani minister Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego, Solidarna Polska. Witamy serdecznie w naszym studiu.
Cześć Boże, witam serdecznie ojca, witam też wszystkich naszych telewidzów.
Pani minister, prosto z konwencji Solidarnej Polski.
Wczoraj rzeczywiście... Był już taki dość długo wyczekiwany dzień, dlatego że zamierzaliśmy się spotkać, żeby po tych przede wszystkim wielu miesiącach bardzo dużych i myślę, że też dobrych zmagań związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości należało też przesłać komunikat, który będzie takim bardzo konkretnym komunikatem wobec tego szumu medialnego, szczególnie idącego nie tylko ze strony mediów głównego nurtu czy mętnego nurtu, ale przede wszystkim też ze strony opozycji, ale też Unii Europejskiej. Trzeba było tą wiedzę bardzo mocno uporządkować, pokazać, co udało się zrobić, ale przede wszystkim też w pewnym sensie nakreślić kierunek działań na przyszłość. I bardzo się cieszę, że bardzo dużo osób, wielu osób po prostu musieliśmy odmówić ze względu na to, że sala była mniej więcej na 800 osób, ale niebawem będzie Kongres Solidarnej Polski, więc będziemy mogli z dużą siłą wesprzeć, myślę też, naszego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie tylko, również porozmawiać, bo trzeba, okazuje się, że trzeba rozmawiać o jednej z największych, bodaj w tej chwili najważniejszych reform, to jest reforma wymiaru sprawiedliwości.
Polska i Unia Europejska, taki temat dzisiaj podejmujemy. Trochę nowa perspektywa, jeżeli chodzi o Unię Europejską, bo już bez Wielkiej Brytanii. Czy coś się zasadniczo zmienia, jeżeli chodzi o podejście Polski, o miejsce Polski w strukturach europejskich?
No, zasadniczą zmianą jest to, że zyskaliśmy jednego europosła, co oczywiście wynikało z przepisów i z wyliczeń. Więc jest teraz już z nami w drużynie Zjednoczonej Prawicy pan europoseł Dominik Tarczyński i mamy wielką nadzieję oczywiście na równie piękną współpracę, jaka była w Parlamencie Polskim, ale też i tutaj ta współpraca, która jest między nami, europosłami Zjednoczonej Prawicy, jest naprawdę modelowa. Ja też dziękuję bardzo koleżankom i kolegom za piękną współpracę, dlatego że nie jest łatwo. Ale zanim pewnie o tym też powiemy, bo warto też Państwu dać garść informacji, to co do Brexitu, rzeczywiście Unia Europejska już w tej chwili jest uboższa o bardzo duże państwo, bo też bardzo dużego donora w Unii Europejskiej. I to są wnioski, które powinni wyciągać ci, którzy w tej chwili uzurpują sobie prawo do tego, żeby dominować w Unii Europejskiej. I jest to bardzo poważna lekcja. Ja wypowiadając się na jednej z ostatnich debat na tak zwanej mini sesji w Brukseli, bo mamy pełne sesje w Strasburgu, ale też są takie mini sesje w Brukseli. Mówiłam jasno i wyraźnie, że receptą na to, żeby Unia Europejska nie trzeszczała w szwach, żeby ten projekt był projektem z powodzeniem, to jest powrót do tego, co jest bardzo proste, wydawałoby się, najważniejsze, ale dla tych, którzy próbują stanowić dyktat, jednak bardzo trudne, czyli do wzajemnego szacunku. Wzajemnego szacunku zarówno w odnoszeniu się do siebie, jak i przede wszystkim w działaniach, bo my rozumiemy, że są różne interesy, możni mają bardzo duże interesy, ale jesteśmy bardzo ważnym krajem w tej chwili w Unii Europejskiej właśnie po wyjściu między innymi Wielkiej Brytanii, krajem, który jest w Europie co prawda środkowo-wschodniej, tym drugim płucem, o którym mówił ojciec święty Jan Paweł II, tym drugim płucem Europy, a bez tych dwóch płuc nie da się dobrze oddychać. Oczywiście wartością dodaną, wartością samą sobie, ale jeszcze do czego wrócę, mówiłam również, żeby wrócić, żeby ten Brexit był też refleksją dla przywódców, żeby wrócić do korzeni Unii Europejskiej, do ojców założycieli, do idei, jakie przyświecały, nie tylko idee gospodarcze, ale też przede wszystkim chrześcijańskie korzenie Europy. Dzisiaj wiemy, że ojcowie założyciele są w procesie beatyfikacji i też przywołać warto ich postawy życiowe, tak żeby pokazać też, jak bardzo ta Unia poszła w zupełnie drugim kierunku i jak zagalopowała kierowała się w kierunku różnego rodzaju ideologii. Tak trzeba to przyznać. Ideologia w tej chwili LGBT, ale też ideologia, czy wręcz powiedziałabym, jak się mówi w wielu kręgach ludzi bardzo rozsądnych, religia klimatu. To jest nowy element, nowa odsłona, o której pewnie będziemy tutaj niejednokrotnie mówić, a która jest z jednej strony hasłowo i rzeczywiście w sensie życzeniowym, jeśli chodzi o społeczeństwo, ważna, ale z drugiej strony nie może być forsowana tak, żeby niszczyć gospodarki krajów, szczególnie takich krajów jak Polska czy inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które są krajami rozwijającymi się. Dlatego ten krajobraz po Brexicie jest trudny, ale my szanujemy decyzję Wielkiej Brytanii i to, co było dla nas najważniejsze, to, żeby zadbać o interesy ponad 900 tysięcy Polaków w Wielkiej Brytanii. Myślę, że to się udało zrobić. Oczywiście są jakieś tam momenty chaosu, ale myślę, że to wszystko się unormuje i zarówno powinno krajom w Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii zależeć na bardzo dobrych stosunkach, dlatego że to jest też kwestia wymiany, może inaczej, współpracy gospodarczej, która jest niezwykle ważna. To jest system naczyń połączonych. My tutaj mamy niebywałą też nadwyżkę finansową w tym zakresie i w wielu dziedzinach gospodarki ta współpraca gospodarcza jest bardzo dobra, jak chociażby w dziedzinie IT albo też kilku innych.
Tak jeszcze wtrącę może kwestię samego Brexitu i przyczyny, bo nie wiem, czy to jest, czy pani minister się z tym zgodzi. Pani Kidawa-Błońska powiedziała, że między innymi te 900 tysięcy Polaków to jest jedna z przyczyn. Tak powiedziała w jednym z wywiadów, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie te słowa, czy te zdania tak formułując, ale no, zabrzmiało to, mówiąc najdelikatniej, chyba nie do końca zręcznie.
Bardzo delikatnie ojciec to ujął, że nie do końca zręcznie. Też zastanawiam się czasami, czy te wpadki są śmieszne, czy straszne, czy aż tak bardzo Polacy, niezależnie od tego, gdzie są na mapie naszego świata, czy żyją w Polsce, czy żyją Polacy poza granicami naszego kraju, czy tak bardzo uwierają, że aż są jakimś problemem, prawda, czy też przyczyną do takich, a nie innych decyzji. Uważam to oczywiście za kompletną bzdurę, jest to krzywdzące. Odbyło się w Wielkiej Brytanii referendum i to referendum zadecydowało o tym, jakie dalsze kroki zarówno Wielka Brytania, jak i potem Unia, czy teraz jeszcze, bo przecież trwają negocjacje w sprawie jeszcze też umowy, prawda, więc to tego czasu przejściowego i tu jest jeszcze około 11 miesięcy. I tego typu wypowiedzi są naprawdę, no, pokazują, że ktoś, kto wypowiada, tym bardziej jeżeli tego typu słowa w stosunku do Polaków, to ma taki pogardliwy stosunek i powinien się zastanowić, czy w ogóle ubiegać się o taki urząd, jakim jest urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bo potem można po prostu nie udźwignąć wielu poważnych sytuacji.
Pani minister, patrząc na te kilkanaście lat Polski w Unii Europejskiej, doniesienia medialne, prasowe, to co dzieje się w instytucjach europejskich, no taki trochę obraz kreślą Polski w defensywie. Polski, która musi się bronić przed czymś. Tutaj mamy teraz kwestię reformy sądownictwa, praworządności i ingerencję różnych instytucji unijnych. Jak pani minister by, patrząc trochę od środka też, od tych kwestii unijnych, patrząc na Unię i na Polskę, jakby oceniła pozycję Polski w Unii Europejskiej, no, patrząc na to, co się dzieje, ale też może jakoś trochę przechodząc nad tymi wszystkimi kwestiami, które dotyczą Polski i tych kwestii praworządności, kwestii sprawdzania Polski pod każdym względem, czy robimy dobrze, czy robimy źle, takiego oceniania.
Ja bardzo dziękuję za to pytanie. Może powiem tak, wyjeżdżając z Polski do Brukseli do pracy, choć staram się przyjeżdżać w miarę często, dlatego że po prostu kocham swój kraj i lubię tutaj przebywać z wszystkim, z najbliższymi, też z ludźmi, którzy tutaj żyją. Miałam takie wspaniałe wrażenie, że wyjeżdżam z kraju, i właściwie przeświadczenie, wyjeżdżam z kraju, który wstał z kolan. Z kraju, który się świetnie rozwija. Z kraju, w którym jest absolutnie bezpiecznie, czego doświadczają również inni obywatele innych krajów, nie tylko Unii Europejskiej, którzy tutaj przyjeżdżają. Przywołam chociażby też entuzjastyczne opinie młodych ludzi w mediach, chociażby społecznościowych, którzy przyjechali w ramach Światowych Dni Młodzieży do Polski z całego świata. Więc kraj bezpieczny, rozwijający się z bardzo wysokim PKB, dużo wyższym niż inne kraje Unii Europejskiej, a także i świata. Z kraju, który ma wspaniałą wizję i realizuje wizję inwestycji w rodziny, jako, można powiedzieć, najlepszy kapitał, w jaki możemy wyposażyć daną społeczność, i kraju, który dba o młode pokolenia. Wyjechałam bardzo entuzjastycznie. I zderzyłam się tam nakreślaniem wizji naszego kraju oczyma liberałów, socjalistów, oczyma tych osób, które, jak pytamy, bo często pytam tych krytyków Polski, czy pani, pan byliście w Polsce? Czy zawitaliście do Polski? Czy w sposób bardzo sympatyczny zazwyczaj słyszę nie. Zazwyczaj słyszę, nie, nigdy nie byliśmy, więc jak nigdy nie byliście, no to nie komentujcie, tak? Czy nie powielajcie czegoś, co jest przedrukiem z nieprzychylnej prasy, z prasy, która jest, czy z mediów, które są uwikłane w konflikt polityczny, bo konflikty polityczne są w każdym kraju. Taki konflikt mamy w Hiszpanii, taki konflikt mamy we Francji. Wszędzie tam, gdzie jest demokracja, to jest oczywiste, że mamy spór, a spór jest istotą demokracji. Ale ci właśnie liberałowie, lewacy, czy też inne osoby, które wypowiadają się bardzo krytycznie o Polsce, które w niej, powtarzam, nie były, one siłą rzeczy w naszych oczach narażają się na śmieszność i zarzut niekompetencji, dlatego że wpisują się po prostu w sposób oczywisty w walkę polityczną, stojąc po jednej ze stron, w tym przypadku po stronie naszej opozycji. I w tym szaleństwie jest metoda, dlatego że to polska opozycja, niestety, i ten zarzut będę stawiać, bo oto zdziwiłam się, że gdy słyszę, że nasz kraj, czy Węgry, tak, bo jeszcze Węgry są, w ogóle 7 krajów jest w tej chwili poddane temu monitoringowi, o którym też za chwileczkę powiem, że u nas jest reżim, dyktatura. Słyszę taką panią europoseł Sophie Inveld, która jest absolutnie w ogóle zagorzałą taką antykatoliczką, przeciwna religii, ale też bardzo, bardzo przeciwna Polsce. Nie wiem dlaczego, czy jakieś ma doświadczenia, natomiast jest bardzo przeciwna Polsce. I gdy słyszę te osoby, one mówią, że u nas jest dyktatura, to my stawiamy pytanie, to dlaczego, jeżeli tak jest, to dlaczego dwukrotnie naród, a naród jest suwerenem i naród w demokratycznych wyborach stanowi, kto będzie kraj prowadził przez kolejne 4 konstytucyjne lata, to skoro tak jest, to dlaczego dwukrotnie w Polsce zostaje wybierana ta sama opcja polityczna, tutaj mówię o Zjednoczonej Prawicy, żeby właściwie niepodzielnie sprawować rządy w kraju, to dlaczego na Węgrzech 4-krotnie zaufano Viktorowi Orbanowi, więc widać, że mają, krótko mówiąc, głowy przeładowane informacjami, które są rodem właśnie z owych mediów mętnego nurtu, a podsyca to zachowanie naszych europosłów z opozycji, polskich mówię, posłów z opozycji. Ja przytoczyłam wczoraj na konwencji bardzo konkretne cytaty. One spotkały się oczywiście z oburzeniem, prawda, to są bardzo konkretne cytaty, ojcze, które padają na forum Parlamentu Europejskiego. Właściwie chcę państwu powiedzieć, że nie ma sesji w tej chwili. To tak jakby była jakaś obsesja, ale nie ma sesji w Strasburgu, żeby nie było debaty na temat praworządności w Polsce. Przecież po raz kolejny w tej chwili grupa Renew Europe wywołała kolejną debatę, którą będziemy odbywać we wtorek, prawda? I zawsze są te same utarte, bardzo prymitywne zarzuty, że u nas nie ma demokracji. W momencie, kiedy ja, ojcze, zgłosiłam bodajże na przedostatniej sesji, celowo, patrząc na rozwój wypadków we Francji, na to, co działo się przez kolejne miesiące, mówię tutaj o brutalnym tłumieniu manifestacji żółtych kamizelek, klasy średniej, która domaga się lepszego życia, która nie wytrzymuje już rządów Emmanuela Macrona. Kiedy w Sądzie Najwyższym, zarówno w Lyon, jak i przede wszystkim w Paryżu, była właśnie pacyfikacja prawników. Przecież były obrazki, które pokazywały, jak ci ludzie byli po prostu traktowani, kobiety. Więc zapytałam, porozmawiajmy o praworządności we Francji, o artykule 7, o tym, co tam się dzieje, czy te prawa człowieka są przestrzegane, czy prawa i traktaty są przestrzegane, czy karta praw podstawowych, na które tak często powoływali się właśnie Francuzi i nie tylko Niemcy, czy są przestrzegane. Proszę zauważyć, co się stało. To warto, żebyśmy powiedzieli też, chociaż pewnie w aktualnościach dniach już o tym mówiłam, ale dzisiaj podsumowujemy, więc myślę, że warto to również jeszcze raz przypomnieć. Francuzi stanęli jak jeden mąż za swoim krajem, mimo iż są skłóceni, prawda? Ci od Marie Le Pen, ci od Macrona, to jednak również wiem, że porozumiewali się między sobą, w taki sposób się jednoczyli, żeby żaden z nich nie głosował za tą debatą, mimo iż dzieje się tam tak, jak się dzieje. A u nas posłowie koalicji czy Platformy Obywatelskiej, bo trzeba to jasno powiedzieć, Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo oni wchodzili w skład tej koalicji, również socjaliści, Sylwia Spurek, która jest teraz delikatnie mówiąc wolnym elektronem, niezależnym europosłem, domagali, szli wręcz, no, jeśli idzie o Polskę i o propozycje tych debat i rezolucji, co już jest jakimś określonym oczywiście dokumentem, choć też o pewnych rzeczach może przy końcu programu też powiem, żebyśmy nie wyszli tutaj z programu z przeświadczeniem bez nadziei, bo tak nie jest. Z każdej sytuacji jest wyjście i my również będziemy takie wyjścia proponować. Otóż te osoby, które tutaj przywołałam, pan Halicki, pan Sikorski i ich wypowiedzi bulwersujące, pokazywały, że to rozzuchwalenie takich chociażby europosłów jak pani Holenderka, którą tutaj już nie chcę wymieniać kilkakrotnie tego nazwiska, bo też doświadczałam, w jaki sposób ta pani zachowuje się w stosunku do Polski, choćby na komisji LIBE. To ich rozzuchwala, tak? A przecież wiemy, że Unia to gra interesów. Że tak naprawdę im na takich pożytecznych, jak to bywało w historii, nie będę tu już kończyć, bo jesteśmy w poważnym katolickim medium, zależy. Przecież oni im dają jak na dłoni, tak? Jak na dłoni mandat do tego, żeby atakować Polskę, żeby ją osłabiać na arenie unijnej, a także na arenie międzynarodowej, bo w ten sposób łatwiej wprowadzać później jakieś mechanizmy, jak chociażby ten ów mechanizm monitorujący teraz tych 7 państw, czy za chwilę zaproponują mechanizm związany z powołaniem, już o tym mówią, przecież o tym jest głośno, z powiązaniem funduszy unijnych z tak zwaną przestrzeganiem praworządności. I wtedy każdy bat jest dobry dla nich. Nawet jeżeli kwestia organizacji wymiaru sprawiedliwości jest absolutnie domeną państw członkowskich, to nie jest to, co się dzieje w tej chwili, ta nagonka jest pozatraktatowa, zupełnie niezgodna z traktatami. W tej sytuacji każdy taki pretekst przyda się do tego, żeby osłabiać naszą pozycję również przede wszystkim wizerunkowo w oczach też szeroko pojętej społeczności międzynarodowej. I to jest niezwykle groźne. My nawołujemy, apelujemy do kolegów z opozycji, żeby jednak się opamiętali, że Polska i wizerunek naszego kraju powinien być nadrzędny, nawet jeżeli oni się nie zgadzają, bardzo głęboko nie zgadzają z reformą na przykład wymiaru sprawiedliwości, czy z innymi elementami naszych reform, jak 500+, czy kwestia 13 emerytury. Zresztą to jest skandalem, co się w tej chwili dzieje w Senacie. Popatrzcie państwo, że co by się stało, gdyby przejęli stery rządów. No to już mamy i to nie byliśmy jacyś tutaj, nie byliśmy złymi wróżkami, kiedy mówiliśmy, że jeżeli dojdą do władzy jeszcze w kampanii, to zlikwidują 13 emeryturę, zlikwidują 500+. I teraz zachowanie w Senacie na to wskazuje. Chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, czy jeśli będzie ich prezydent, to po prostu zawetuje kolejne dobre ustawy. Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że to było najbardziej przytłaczające. To było to, z czym ja się zderzyłam, ten atak Polaków. Może nie innych, bo z tym sobie radzimy, podchodzimy, rozmawiamy. Pamiętam, kiedy powiedziałam Francowi Timmermansowi, ówczesnemu komisarzowi, obecnie już do spraw klimatu, ale wtedy, kiedy powiedziałam mu, że dość emocjonalnie, ale naprawdę nie sposób było wytrzymać jego opowiadania o Polsce, kiedy on próbował sugerować, że u nas to jest tak jak w 1933 roku, kiedy powiedziałam: panie, przeżyliśmy komisarzy sowieckich, przeżyjemy i pana. bo my jesteśmy naprawdę twardym, dumnym, 38-milionowym narodem w środku Europy i dosyć tego. Swoje przeżyliśmy i my jak gdyby kolejnych dyktatów kilku panów nie chcemy, ale z drugiej strony chcemy być w Unii Europejskiej, bo wielką wartością dodaną Unii jest to, i chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, jest to, że nie ma wojen przez wiele lat. To jest ważne. To, że nie ma wojny, a przecież wiemy, że Europa była targana wojnami przez wiele, wiele lat na przestrzeni wieków. Ale z drugiej strony, oczywiście mamy w Polsce dyskusję i chciałaby opozycja wywołać tą dyskusję o tak zwanym polexicie, bo wiedzą, że ponad 80% czy nawet 90% Polaków chce pozostać w Unii Europejskiej. Ale zmierzając tutaj do tego elementu zachowania tych europosłów i tego zderzenia, chcę powiedzieć jasno, że w tej sytuacji, nawet jeśli uruchamiane są różnego rodzaju mechanizmy monitorujące, i proszę zobaczyć, tutaj taki mechanizm był uruchomiony, taki dokument przedstawiono w lipcu tego roku. Komisja Europejska w ogóle przedstawi dokument, ale już on jest przygotowywany, proponujący zmiany w zakresie właśnie przestrzegania praworządności w Europie i owego mechanizmu z artykułu 7. Wysłali unijni komisarze taką ankietę, tak? Urzędnicy taką ankietę. Na tą ankietę odpowiedziało z 20, zanim jeszcze te kwestie zostały przyjęte, z 28 wtedy w kraju, bo jeszcze była Wielka Brytania, odpowiedziała tylko połowa. Polska odpowiedziała oczywiście bardzo negatywnie. Tutaj stanowisko rządu wypracowywał minister sprawiedliwości w tej sprawie, prokurator generalny, pan Zbigniew Ziobro i podlegli mu urzędnicy. A z kolei też w ramach tych konsultacji, proszę zobaczyć, zaangażował się Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim, również wpływowa ta holenderska posłanka, o której powiedziałam, Sophie in 't Veld, znana właśnie ze swojej walki z religią. W pracach w ogóle nad tym mechanizmem brały udział między innymi Europejskie Forum Liberałów, między innymi również znane Open Society, czyli Fundacja George'a Sorosza, Federacja Europejskich Humanistów, czy też powiązana z niemieckim CDU Fundacja Konrada Adenauera, ta sama, której szef w 2012 roku wygłosił w Akwizganie laudację na cześć Donalda Tuska. I to bym powiedziała, że tylko jest ta część tak zwanych niezależnych ekspertów, którzy brali udział w przygotowaniu w Komisji Europejskiej tego dokumentu. I to jest bardzo groźne, bo to jest takie przygotowywanie gruntu pod ewentualną kwestię wypracowania owego mechanizmu powiązania środków z unijnych, z tak zwanym, a przecież w każdej chwili wystarczy, wyjdą i powiedzą hasło, przecież nie ma demokracji, nie ma praworządności, jest dyktatura. Jeśli to robią posłowie opozycji, a robią i nawołują wprost, bo ja tutaj podałam te cytaty, też dzisiaj mam je tutaj przed sobą, tak jak na przykład pani Sylwia Spurek, to tylko cytat, który publicznie wypowiedziała. Czas na powiązanie funduszy europejskich z przestrzeganiem praworządności, żeby powstrzymać państwa od łamania zasad Unii. Jakie zasady Unii? Przecież żadna zasada z traktatu nie została złamana. Nadszedł czas na dalsze i bardziej stanowcze kroki. To jest ta mowa, która jest sączona do posłów, którzy odbierają to, nie będąc nigdy w naszym kraju, jako prawdę objawioną.
Ostatnie.
Tak, i ostatnie spotkanie. Ale rzeczywiście tutaj wypowiedzi i pana Marka Belki, gdzie oczekiwałabym jednak od niego, jako od byłego szefa bardzo ważnego banku w Polsce, będzie być najważniejszego. Czy Radosław Sikorski, profesor Wojciech Sadurski. One w ogóle spotkały się wręcz z entuzjazmem europosłów, którzy części oczywiście europejskich polityków, a do nich wręcz profesor Sadurski apelował, i tu przytaczę, możecie dostarczyć krytykom polskiego, tutaj dodaję polskiego rządu od siebie, silnych argumentów, krytykom władzy, silnych argumentów, powinniście pomyśleć o zmianie łagodnego podejścia. To jest wręcz nawoływanie do ataku na Polskę. No to boli, to po prostu boli, że robią to Polacy, no nawet jak głęboko się nie zgadzamy. tak jak głęboko się nie zgadzamy, tak bardzo powinniśmy kochać Polskę. Wszyscy. I to jest rzeczywiście absolutnie bolesne i przychodzi nam się z tym zmagać, ale nie pozostajemy bez reakcji. Dlatego, że nasza reakcja to jest też, i wrócę tutaj do mojej wypowiedzi w stosunku do Fransa Timmermansa, bo po tej wypowiedzi, kiedy powiedziałam, że u nas przecież jest system, który niereformowany jest od 89 roku, a mówię, a co mieliśmy przed 89 roku? No przecież okupację, można powiedzieć, sowiecką, to czego pan broni? I wtedy podchodzili europosłowie i pytali, to jak to wy rzeczywiście macie, jeśli idzie o system sprawiedliwości niereformowany, ten system od tylu? Mówię, tak. Tak, i wtedy dopiero powolutku, krok po kroku otwierają się oczy i trzeba tutaj, kropla drąży skały, trzeba tutaj absolutnie te działania prowadzić w sposób i formalny, i nieformalny, bo no, te ataki na Polskę publiczne są po prostu nie do zniesienia.
Pani minister, Borys Budka, wczoraj też było spotkanie, konwencja, nie wiem jak to nazwać, wybory do prezydium Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, powiedział prezydent Duda to gwarancja wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Wydaje się, że, no, że ten temat polexitu, bo też słyszałem między innymi panią Spurek, która mówi o tym, że te fundusze unijne, brak tych funduszy, kary za to, że nie będziemy się stosowali do takiej wizji praworządności, jaką by chciała zaproponować nam Unia Europejska, 2 miliony euro dziennie. Takie informacje to są podobno fejki, nie do końca potwierdzone informacje, ale wyszły. No i one mogą przestraszyć ludzi, więc wydaje się, że ten
oczywiście,
ton,
że my nie chcemy tego komentować, bo nie wiemy, czy to jest, bo ja nie chcę nawet mówić, a jeśli jest to prawda. Nie wyobrażam sobie, żeby Trybunał CUE, w tym przypadku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, już ferował wyrok, zanim jeszcze państwo polskie, w tym przypadku minister sprawiedliwości, ma prawo do ustosunkowania się w tej sprawie do 13 lutego. Jeśli to było prawdą, no to będzie bardzo poważna wtedy batalia o to, że ten wyrok to, przepraszam bardzo, ale coś jest nie tak w tym przypadku jednak z przestrzeganiem prawa, jeśli by to było prawdą przestrzegania prawa przez samych sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale jeśli nawet, nie daj Pani Boże, odstukuję tutaj, chociaż przesądna nie jestem, coś takiego miałoby się stać, to wtedy należałoby podziękować posłom opozycji, bo to oni nawoływali. Oni nawoływali do tego, żeby nas upokorzyć i ukarać. To oni tak dalece nie szanują polskich rolników przede wszystkim, bo to jest kwestia też owych dopłat, które są ważne, które w tej chwili jest walka o to, żeby te dopłaty wyrównać, żeby te dopłaty były wyższe. I tutaj pan komisarz Wojciechowski, który jest w stałym kontakcie z europosłami, mówi o tym, jakie działania również w tej sprawie podejmuje. To by było działanie, które byłoby wbrew temu, co stanowią tak naprawdę, co stanowi Rada, która składa się z premierów, czy w niektórych przypadkach prezydentów Unii Europejskiej. Tam jest też jednomyślność. I nie przypominam sobie, żeby padła jakikolwiek dokument, który pokazywałby, że mamy o to pracować nad tym, żeby takie powiązanie było. Więc powiem tak, szanowni państwo, nie ulegajmy różnego rodzaju histeriom. Przede wszystkim histeriom naszej opozycji. Oni chcieliby, żeby wzrastał w Polsce poziom eurosceptycyzmu. Bardzo by chcieli, bo wtedy pokażą palcem, powiedzą tak, to przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Zjednoczoną Prawicę, to Polacy chcą wyjść z Unii Europejskiej. To jest ich retoryka na pewno na kampanię wyborczą. Dość, powiedziałabym delikatnie, nierozsądna, a na pewno bardzo nieodpowiedzialna. Bardzo nieodpowiedzialna. Jeżeli to jest ich pomysł na kampanię wyborczą, to ja jestem spokojna naprawdę o sukces kandydata nie tylko Zjednoczonej Prawicy, ale myślę też wielu Polaków, którzy jeśli nawet nie podzielają naszego zdania, ale jednak życzą dobrze Polsce, będą głosowali na pana prezydenta Andrzeja Dudę, zresztą, który odwiedził wszystkie powiaty w Polsce, spotkał się z bodajże 73 przywódcami państw, który doskonale w tej chwili, myślę, radzi sobie wszystkim, no radzi. Kreuje też politykę bardzo dobrą z sojuszy ze Stanami, sojuszy ze Stanami Zjednoczonymi, także w innych kwestiach. Przecież widzieliśmy i zniesienie wiz, i kwestia też przede wszystkim w dziedzinie obronności, co jest niezwykle ważne, to jest w tej chwili jeden z najważniejszych naszych spraw obok pracy, zdrowia. Bezpieczeństwo jest taką najważniejszą domeną życia każdego obywatela w naszym kraju i nie tylko. I dlatego chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że to będzie ich cel. Nie dajmy się na to, proszę państwa, nabrać, bo oni chcą nas wywołać do tej dyskusji. Borys Budka, ja myślę, że to już będzie człowiek, który będzie być może doprowadzał do tego, że Platforma, jeśli ma sztandar, to po prostu ten sztandar pewnie niebawem wyprowadzi. To są takie hasła bardzo rozpaczliwe. Widać, że są nieprzygotowani do kolejnej kampanii wyborczej, ale my oczywiście absolutnie nie bagatelizujemy tej sprawy, dlatego że wiemy, że wciąż trzeba bardzo mocno pracować i wszyscy musimy pracować z pokorą, dlatego że sondażami wyborów się nie wygrywa. Sondaże to jedno, czasami też tutaj poziom jakiejś takiej słownej, czy w tych pytaniach ukrytej manipulacji może być tak duży, że możemy, patrząc tylko na to, zupełnie się pomylić. Dlatego trzeba bardzo, bardzo ciężko pracować. A co do Platformy, no cóż, nie pierwsze, nie ostatnie hasło. Aczkolwiek powtarzam, groźne, nie dajmy się na to absolutnie nabrać. To jest w głowach opozycji, to jest fake news, to jest po prostu coś, czego ja w ogóle nie przyjmuję do wiadomości.
Mhm. Jeszcze takie pytanie, które się rodzi w związku z postawą europosłów. Mam tutaj na myśli opozycyjnych przede wszystkim i te słowa, które wzburzają, myślę, że niejednego Polaka. Czemu to ma służyć? Bo na krótszą metę oczywiście może to posłużyć, żeby wygrali wybory. Ale na dłuższą metę przecież to tu chodzi o Polskę i o jakieś kary, które Polska ma ponosić, o jakieś odszkodowania również finansowe, które ma płacić. Czy nie ma tutaj jakiegoś takiego myślenia troszeczkę dalej niż tylko, no mówiąc też tak kolokwialnie, na czubek własnego nosa i własnych interesów?
Tak, to może być absolutnie... Można rozeznawać czy postrzegać to też tak dwutorowo, ale obok siebie. Po pierwsze ten doraźny pierwszy interes, czyli w ich ocenie, prawda, nie wiem, ich PR-owców czy przywódców, może to duże słowo, że być może tymi hasłami to spróbują chociaż trochę odzyskać swój elektorat. A to, że te hasła szkodzą na właśnie tą dłuższą metę i że one są absolutnie bardzo nośne w tej Europie, która ma swoje interesy, czyli w tych krajach, które mają swoje interesy, a które mają się dużo gorzej niż w naszym kraju, prawda? Bo przecież problem z migracją, czy chociażby we Włoszech, potężny w tej chwili, Grecy, przecież to już jest tam bicie na alarm, tak? Ostatnio rozmawiałam też o sytuacji w ośrodkach migracyjnych greckich z księdzem profesorem Waldemarem Cisło, którego, jego i całą ekipę i wszystkie osoby, które niosą pomoc i z pomocy Kościoła i potrzeby, ale też i z Caritasu i z innych organizacji. Redemptoris Missio, chylę przed wami czoła, dlatego że, ale i też jesteśmy w stałym kontakcie, bo ja pracuję w Komisji DEWE, w Komisji Rozwoju i Pomocy i cieszę się, że mam takie bezpośrednie informacje, co dzieje się w tych krajach i o czym mogę rozmawiać z dość przyjazną nam tą komisarz do spraw właśnie pani Urpilainen, to jest Finka. Myślę, że nawet chrześcijanka, bo widzę po symbolach, że tak jest. I cieszę się, że mam wciąż ten kontakt i że to tak na marginesie powiem i mogę wiedzieć, co w tych krajach się dzieje. Możemy nadal wspólnie myśleć o dalszych działaniach. Ale chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że to jest szkodliwe na tą dłuższą metę, dlatego że chociażby właśnie ta kwestia migracji, problemów z migracją, przecież pamiętamy też wydarzenia w Kolonii w Niemczech, wiemy też, co dzieje się we Francji, co dzieje się w Hiszpanii, w tej chwili, prawda? Więc ma naprawdę Unia spore i te kraje, właśnie te kraje, które dyktują, czy próbują dyktować warunki, mają spore problemy. Polska tych problemów nie ma, ale jeśli ktoś daje te pseudoproblemy na tej platformie o takiej dość ważnej, na forum, jakim jest forum chociażby właśnie Parlamentu Europejskiego, który dzisiaj, uwaga, bardzo mocno wybija się na tak zwaną niepodległość. To już nie jest ten sam Parlament Europejski, jaki był kiedyś, że tak naprawdę to, co nakreśliła Rada Europejska, czy to, co nakreśliła, później doprecyzowali ministrowie w ramach Rady Unii, ale też to, co też i Komisja Europejska, to mniej więcej to było przyjmowane w takim, a nie innym kształcie przez Parlament Europejski. Dzisiaj skład Parlamentu na tyle się zmienił, że bardzo wiele tych dokumentów, które są przyjmowane, są w taki sposób przeredagowywane w Parlamencie Europejskim, że właśnie jeśli trafiają na taki podatny grunt, jaki dają europosłowie, no to potem ten kształt jest naprawdę z wielką, wielką szkodą dla danego kraju, w tym przypadku dla Polski. I wciąż te kilka krajów, szczególnie z Europy Środkowo-Wschodniej, one są atakowane. No my i Węgrzy oczywiście jesteśmy na porządku dziennym. Ja bym powiedziała, panowie z opozycji, pani, nie idźcie tą drogą, bo historia was oceni, tak jak oceniła uczestników targowicy. Oceniła i ja bym nie chciała, żeby powtórzył się ten czas i nie tylko ja, ale wielu znakomitych naszych obywateli, którzy doskonale odrobili lekcje z historii, wiedzą, że ta historia, a bardziej boją się, że ta historia zatacza swoje koło, prawda? I ona powinna być nauczycielką życia, że powinniśmy wyciągać wszyscy wnioski jako Polacy. No i niestety popatrzeć na tych Francuzów, którzy trzymali się razem w obliczu, jak gdyby nie daj, miała być dyskusja na temat praworządności i poszanowania praw człowieka we Francji.
Polska i Unia Europejska. Rozmawiamy z panią Beatą Kempą, posłem do Parlamentu Europejskiego i zapraszam oczywiście państwa do tego, żeby współtworzyć czas naszych dzisiejszych rozmów. Numery do studia telewizji Trwam. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 657 0012. Zagranica dwa numery 48 56 657 0013 i 14 i telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Czekamy na państwa głosy. Do wyborów prezydenckich 91 dni, pani minister. Kampania krótka. Czy łatwa? Pan prezydent, pani wspomniała, odwiedził już wszystkie powiaty. Pani Kidawa-Błońska chce te powiaty odwiedzić w ciągu tych 3 miesięcy. Pytanie, czy łatwa, czy trudna kampania, czy to zwycięstwo, jeżeli przyjdzie pana prezydenta Andrzeja Dudy, będzie czymś naturalnym, łatwym, czy będzie walka do ostatniej chwili, czy nawet w drugiej turze o ostatni, o każdy, nawet ten najostatniejszy głos, że tak powiem.
Oczywiście, że kampania będzie bardzo trudna. Ja podejrzewam również, bo jestem już od tej dużej, dość brutalnej polityce od 14 lat, i ona będzie bardzo brutalna. Będą wszyscy przeciwko jednemu. To, żeby było oczywiste i żebyśmy mieli tego świadomość. Będzie też bardzo dużo chwytów, które na pewno będą chwytami, które będą miały za zadanie to, żeby w ostatniej chwili zmienić bieg na przykład preferencji, czy też wyborczych. Szczególnie tych, którzy w ostatniej chwili decydują się na wybory. Dlatego tak ważne jest, aby ten elektorat, w który też próbuje się wbić bardzo mocno klin, żeby ten kochany elektorat, który no przede wszystkim dobrze życzy Polsce, żebyśmy tu w tej wirze bardzo brutalnej kampanii po prostu gdzieś tam się nie pogubili, żebyśmy się chwycili za ręce i że naprawdę ja, obserwując politykę, w szczególności zagraniczną pana prezydenta Andrzeja Dudy, będąc też w wielu krajach, szczególnie właśnie, tak jak powiedziałam, w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, potrafił sobie też w różnych krajach, gdzie jest bardzo ciężko, tak jak na przykład w Jordanii, która ponosi w tej chwili bardzo duże skutki wojny w Syrii, prawda? Wiem, że też jego bardzo dobre relacje z królem Jordanii, gdzie wiem, że od niego też zależało wiele kwestii dotyczących chociażby pomocy, tak, Syryjczykom. To wszystko pokazuje, że po prostu pan prezydent ma olbrzymie serce, wszystkim serce, w którą ma wpisane przede wszystkim Polska. I dzisiaj będzie próba wyciągania, nie wiem, jakichś naszych obietnic, prawda, czy będę... Błędów też nie robi ten, kto nie robi nic, ale nie sztuką jest tkwić i wciąż się wewnętrznie spierać. Jestem daleka od tego. Myślę, że musimy iść do przodu, ponieważ jak zobaczymy, co stało się w Senacie, to jest dobra również dla nas wszystkich, myślę, lekcja. Musimy sobie to jasno stanąć, prawdziwie powiedzieć. Może się powtórzyć, nie daj Pani Boże. Dlatego wszyscy dzisiaj, nie tylko dzisiaj, ale od tego momentu, zresztą ja również zamierzam w tą kampanię na poziomie oczywiście takim, jak potrafię i zrobić ją jeszcze lepiej niż dla siebie samej, prawda? Pomóc w każdej, jeśli tylko będzie taka potrzeba, ale nie tylko zrobić wszystko, żebyśmy po prostu, żebyśmy mieli prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który godnie, pięknie razem z małżonką reprezentuje nasz kraj, który dba o interesy naszego kraju, a nie donosi na nasz kraj, który przede wszystkim dba o bezpieczeństwo, bo wizerunek to jest jedna kwestia, bardzo ważna, bo to również są nasze kontakty gospodarcze potem, prawda, ten wizerunek i co warunkuje też rozwój. Ale przed nami wielka praca i myślę, że też może nawet, może pomimo też wielu różnic wewnętrznych, bo żyjemy w wolnym kraju i mamy prawo jeden mieć takie zdanie, drugi inny, ale jednak powtarzam, my, jeśli weźmiemy się za ręce, to pomożemy tutaj i na pewno pan prezydent, który już objechał, tak jak powiedziałam, te powiaty, nie w ciągu 3 miesięcy zamierza, jak pani Kidawa-Błońska, te powiaty objechać, ale to nie tylko powiaty, zejście też na poziom gmin, czy chociażby kwestia rozeznania sytuacji Polski na arenie międzynarodowej, też na arenie wewnętrznej. I to jest dzisiaj dla nas zadanie numer jeden. Co do jeszcze, jeśli ojciec pozwoli, pewnie zanim odbierzemy telefon, bo to jest zawsze taka, myślę, najlepsza część naszego programu. To jest takie zderzenie, prawda, z opiniami ludzi. To jest żywa telewizja i żywe radio, co sobie naprawdę najbardziej cenię. Otóż, oprócz jeszcze jednego bardzo ważnego, czyli wymiaru tego katolicyzmu, bo często też mam okazję się po prostu i możliwość wspólnie modlić, bo ta wspólna modlitwa jest silniejsza, zawsze w to wierzę. Ale odbierać też bardzo pozytywne sygnały od Państwa, za co dziękuję, bo one mnie osobiście również bardzo wzmacniają. Ale tutaj muszę Państwu powiedzieć jasno ten jeden sygnał przed telefonem. Bo powiedziałam o tym, że trzeba też dać nadzieję ludziom. I musimy dać nadzieję, szukać dróg do tej nadziei. Co do tej Unii Europejskiej. Unii Europejskiej tak naprawdę bardziej powinno zależeć, żebyśmy byli w tej Unii Europejskiej, my i Węgrzy, kilka innych krajów, niż to, żeby nas z tego wypchnąć. Nie wierzcie Państwo. To jest narracja, która ma oczywiście za zadanie nas osłabić, żeby gospodarczo wchodzić tutaj ze swoimi różnymi projektami, ale tak naprawdę dobrze wiedzą i tu nie możemy na to pozwolić. Tu musimy też być silni, że dla nich to my jesteśmy albo tanim rynkiem zbytu, albo rynkiem, gdzie jest tania siła robocza. Doskonale wiedzą, co stało się z nami w tej Polsce pobalcerowiczowskiej, bo ja wciąż o tym będę mówić, będę również mówić o tym przy tak zwanej religii Zielonego Ładu, że tam, gdzie były, pamiętamy, sytuacje dramatyczne po likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, dzisiaj tam, gdzie rozgromiono polskich rolników, gdzie można było świetnie również znaleźć rozwiązania, żeby ci ludzie mogli robić to, co umieli robić najlepiej, ale spowodowano tam to, że dzisiaj to jest do dzisiaj wielka bezradność, to tam zachodni inwestorzy otwierają, nie wiem, zakłady, gdzie produkuje się chociażby trzodę chlewną, gdzie ci rolnicy, którzy mogli mieć świetnie własne zakłady, tam muszą, czy są zmuszeni, no bo taka jest ani inna sytuacja na rynku, pracować, że tutaj mamy tak naprawdę jeszcze wciąż tanie montownie i że dzisiaj oni doskonale o tym wiedzą. I dlatego te strachy na lachy, nie wierzcie Państwo, ale to, że, powtarzam jeszcze raz, nie pomagają temu, albo może pomagają temu straszeniu nas, również polscy europosłowie, to są tylko strachy. Dlatego, że nie ma takiej możliwości w naszych traktatach, żeby powiązać te chociażby fundusze z właśnie ową praworządnością. Nie ma takiego zapisu. Musiała być zgoda wszystkich państw w tym zakresie. Chociażby wystarczy, że nie ma naszej zgody. To już zasada jednomyślności rzeczywiście jest jednoznaczna w tym zakresie. Więc znowu nie dajmy się też tej narracji tutaj wewnętrznie poddawać, tutaj wewnętrznie, bo im zależy na jednym, żeby wystraszyć Polaków, żeby po prostu wystraszyć Polaków. Więc nie bądźmy tacy strachliwi, że ta Unia nam tutaj szybko coś odbierze. Chwileczkę, bo my jeszcze wpłacamy do tej Unii, więc żeby to było jasne. Ale trzeba nam iść do przodu, ustać to, nie bać się, reformować kraj, nie zwolnić tempa, reformować kraj w zakresie wymiaru sprawiedliwości, bo to jest zgodne z traktatami europejskimi, bo to przede wszystkim o tym mówi nasza polska konstytucja, która jest dokumentem nadrzędnym w tym zakresie. Koniec, kropka. Podobnie jak konstytucja Niemiec jest w tym zakresie nadrzędna nad prawem unijnym w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości, a także inne konstytucje innych krajów. Zadawanie takich pytań przez niektórych dziennikarzy w stosunku do mnie wczoraj zadano pytanie. No tak, ale przecież to są inne konstytucje. No śmiech na sali. To trzeba być naprawdę niebywałym ignorantem, żeby w ogóle takie pytanie zadać. Systemy prawne w stosunku do praw unijnych są tak ukształtowane, i szczególnie system polski, że domeną państwa członkowskiego, czyli naszego, jest system i organy wymiaru i organizacja organów wymiaru sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo. Mamy telefon. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, ojcu i pani poseł.
Kogo witamy?
Irenę z Bydgoszczy.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
I teraz tak, ja bym tak bardzo chciała, żeby posłowie w Europarlamencie bardziej mówili w telewizji, informowali, że ci z opozycji totalnej tak obrażają nasz rząd, obrażają w ogóle nas, obywateli, tych, co głosowali na PiS. Bo to, co ja słyszę, no to są już okropne rzeczy. I żeby ta informacja, jeżeli jest jakaś debata w Europarlamencie, że jeżeli oni mówią coś, to powinna być konferencja i przekazane, że ten i tamten z opozycji mówił tak bardzo źle o Polsce. I dziękuję, że wy naprawdę z PiS-u, no i z wszystkich trzech klubów mówicie tak dobrze. Ale teraz jeszcze bym bardzo chciała, przepraszam, bo się trochę zdenerwowałam. Teraz bym chciała mówić na temat pana prezydenta. Bardzo się zmartwiłam, że pan Mirosław Piotrowski chce być prezydentem. No nie wiem, ja troszeczkę mam inną, bo od zeszłego roku, września, pan Piotrowski bardzo negatywnie się wypowiada na temat rządu, na temat pana prezydenta. I teraz, kiedy on się włącza, że chce zostać prezydentem, jeżeli to będą tak negatywne rozmowy, gdzie zawsze w niedzielę o 20:50 w telewizji mówi, trwam o tych negatywach, i on wstępuje teraz w rywalizację z panem prezydentem Dudą, to jestem troszeczkę obrażona. I proszę was wszystkich z prawicy, naprawdę musicie, żeby po prostu pan prezydent Duda w pierwszym podejściu został wybrany, bo naprawdę pozostali wszyscy, no to ja sobie nie wyobrażam żadnego, żeby potrafił rozmawiać z przedstawicielami różnych narodów w różnych kwestiach. No to tyle.
Dziękujemy pani Ireno. Pozdrawiamy pobliską Bydgoszcz również.
I my dziękujemy. Was modlitwą podpieramy, bo ja nie sama. Bo dużo mam takich osób,
którzy... Bóg zapłać. To jest ważna ta modlitwa.
Bardzo dziękujemy pani Ireno. Dziękuję też, bo zacznę od tego końca, czyli zawsze wielkie podziękowania państwu za modlitwę, bo to jest trochę tak, jak kiedyś jeden z księży mi powiedział. Serdecznie go również pozdrawiam. Zawsze pytał, no jak tam, czy się modlicie, bo jak się nie modlicie, to jak to można iść przez na bój bez zbroi, prawda? I zawsze sobie bardzo cenię zapewnienia Państwa o modlitwie, bo to jest taka ta nasza rzeczywiście zbroja. Czasami wydaje nam się, że te bardzo ciężkie i bardzo trudne sytuacje emocjonalnie do zniesienia tam, gdzieś właśnie na tej ziemi, gdyby nie to wasze wsparcie, byłyby naprawdę nie do udźwignięcia. I za to bardzo dziękuję, bo to jest wielkie też wsparcie dla nas duchowe, ale też psychiczne. Także te grupy, które są, dziękuję za to, że jesteście. Natomiast, droga pani Ireno, krótko, no bo jesteśmy na razie w takiej fazie wstępnej, tak? To jest faza formowania komitetów też wyborczych. Naprzód muszą się zarejestrować komitety. To jest też kwestia mobilności elektoratu w zakresie zbierania podpisów. To jest bardzo ważne. Bez tych podpisów nie ma możliwości rejestracji ani komitetu, ani kandydata. Więc to wszystko jest w fazie organizacyjnej. Nie denerwujmy się. Może, ja zawsze mówię, jest opatrzność. I czasami to jest tak, że niektórzy różne rzeczy sobie mogą, mają prawo, żyjemy w wolnym kraju, jest demokracja, myśleć, ale potem jakoś ostatecznie, tak jak powiedziałam, musimy się mocno wziąć za ręce i nie pozwolić na to, żeby była siła złego na jednego. I pozwalam sobie to powiedzieć, bo tak to czuję i mam do tego pełne prawo, chociaż coraz częściej mi się odmawia prawa do tego, żeby mówić to, co myślę i to, co czuję. I to pokazały też również wczorajszy czy przedwczorajszy dzień, ale ja się, dzisiejszy czy wczorajszy dzień, ale ja się oczywiście nie skarżę, ponieważ jestem osobą, jak Państwo mnie znacie, dość twardą w tym zakresie i na pewno bezkompromisową, jeśli idzie o kwestię wolności słowa w tym zakresie. Otóż pani Ireno, również co do kwestii dotyczącej Europarlamentu, ja też chcę podziękować i Telewizji Trwam, Radiu Maryja za to, że też wielokrotnie mamy możliwość tutaj, czy podczas aktualności dnia, szybciutko, na gorąco, na bieżąco, bo wiem, że ojcowie bardzo pilnują, żeby też kwestie wszystkich zjawisk, które dzieją się w życiu politycznym, społecznym, na bieżąco pozwolić skomentować. I bardzo się cieszę, że czasem wchodzimy tam, prawda, z tym komentarzem właśnie z Brukseli. Czasem przepraszamy, że może i też ta jakość techniczna nie jest najlepsza z tego względu, że my jesteśmy w różnych miejscach, gdzie ginie zasięg. Ale wiem, że też ta troska jest tutaj o ten przekaz jak najwięcej ilości informacji. I że też wiem, że setki, tak zwane, przepraszam, mówię już językiem dziennikarzy.
Krótkie wypowiedzi.
Takie wypowiedzi krótkie. Z tych wypowiedzi brukselskich też staracie się Państwo ukazywać, ale oczywiście Pani ma rację, to takie donoszenie na Polskę trzeba pokazywać jako przykład, jak nie działać, jak nie robić tutaj szkody również polityce zagranicznej i wizerunkowi Polski. Tego nigdy dość, dlatego że to są ostrzeżenia też z historii. Może też warto podjąć jeszcze raz dyskusję historyczną, można nawet zaprosić historyków, którzy jeszcze raz opowiedzą, bo wiem, że słucha Radia Maryja wiele osób, nawet jeżdżących właśnie samochodem, gdzieś tam właśnie w tych godzinach wieczornych, kiedy jadąc bardzo dobrze się słucha tych audycji. Przypomnieć, jak to było, jak była Targowica, kto
podobne
to zrobił.
Rzeczy już były,
tak, 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 były, wiem, że były, ale wciąż nie dość. Porównywać teraz ze współczesnymi zjawiskami. Starałam się to też zrobić również w dniu wczorajszym, na ile tutaj czas mi pozwolił. Dziękuję pani Ireno i pani i wszystkim pewnie tam współczłonkom Radia Maryja za tą troskę o Polskę. I myślę, że razem damy radę, pani Ireno.
Dziękuję. I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Dobry wieczór. Kłania się Joanna z Niemiec.
Dobry wieczór.
Serdeczny Bóg zapłać za to, że mogłam się połączyć po prostu z Telewizją Trwam. I witam serdecznie ojca prowadzącego i wspaniałego gościa, panią Beatkę. Jestem ogromnym, jestem ogromną fanką pani, pani poseł, pani minister, obojętnie jakby to nazwać. Jestem ogromną fanką pani. Pani Beatko, jeżeli tak mogę mówić, jestem
Joasia, proszę.
Nieważne, ale po prostu jestem tak. Pracuję od 22 lat w Niemczech. I mam ogromne doświadczenie Polską za granicą. jest to dla mnie tak strasznie ważne, ponieważ mam tak, córkę mam w Belgii, synów mam w Holandii, najbliższą moją rodzinę mam w Chicago i w Londynie. Więc wymieniamy się naszymi spostrzeżeniami, to co się w Polsce dzieje. Pani Beatko ukochana, bo strasznie panią lubię, zresztą wszyscy my lubimy panią, bo obserwujemy panią w Europarlamencie, wcześniej oczywiście jako pani minister w Polsce. Pani Beatko, chciałabym powiedzieć tak, że Trybunał Stanu dla pana Sikorskiego, dla wszystkich innych tych, którzy kalają Polskę za granicą, powinna. Pani Beatko, ja i my wszyscy za granicą jesteśmy zbulwersowani tym, co robi opozycja za granicą Polski. My sobie zdajemy z tego sprawę, że tylko modlitwą, Panie Boże, wybacz mi, ale tylko modlitwą nie jesteśmy w stanie zrobić tego, co wy możecie zrobić w Brukseli i my wszyscy w Polsce. Bo powiem tak, pracuję 22 lata w Niemczech, ale wszystkie moje pieniążki, bo jestem ogromną patriotką, to samo moje dzieci, moja rodzina, wszystko wysyłamy do Polski dla dobrego imienia, dla rozwoju, dla powodzenia Polski. Życzymy, bo to się wszystko wiąże z tym, co my teraz robimy przez ostatnie 5 lat, z naszym panem Kaczyńskim, z naszym panem Morawieckim, z prezydentem najjaśniejszej Polskiej. I z wami wszystkimi, my wszyscy jesteśmy z wami, ale to jest wszystko mało. Boża opieka, modlitwa, no to nas będzie ratować, ale zróbcie wszystko, żeby ratować nasz kraj, żeby nie doprowadzić do tego, co już było wcześniej. Bo tak mi się wydaje, że opozycja zapomniała, co to jest targowica. Zapomnieli, co to jest jarzmo ruskie, rosyjskie, i niemiecka demokracja. Przestańmy się po prostu kajać przed Niemcami, Ruskami i wszystkimi innymi. My mamy swoją polską godność. My mamy swoją polską klasę. Nie po to walczyliśmy tak strasznie. Tyle ludzi zginęło, żebyśmy teraz w Brukseli słuchali wszystkich innych. Panie Boże, dopomóż nam. Dziękuję Pani Beatko, pozdrawiam serdecznie. Jesteśmy fanem. Ja. Wszyscy jesteśmy fanami Pani. Panie Boże Wszechmogący, niech Polska będzie silna. Dziękujemy. Panie
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję Pani za te przede wszystkim bardzo ciepłe słowa i serdeczne. Ja też jestem Waszą fanką, dlatego że kochani, no Pani mówi, że pozwala sobie Pani na jakieś użycie zdrobniałego imienia. Tak, bo w rodzinie tak się nazywamy, bo my się w rodzinie po prostu wszyscy szanujemy. My się lubimy, my się wspieramy i zawsze mówię, że jak przyjeżdżam tutaj szczególnie z wielką radością, czy na zjazdy tutaj kolejne rocznice Radia Maryja w Toruniu, czy jak co roku, czy też właśnie do Częstochowy w lipcu. To jest taki moment, kiedy ja też otrzymuję od Państwa, czy teraz, dzisiaj podczas właśnie tego programu, taką informację zwrotną na temat też, czy Państwo podzielacie moje opinie, czy Państwo nasze, czy Państwo z nami tutaj zgadzacie się, czy też macie też swoje uwagi często i to jest bardzo słuszne, bo to jest dla nas bardzo ważny materiał dla ewentualnego korygowania też naszych działań. Za to Pani dziękuję, ale dlaczego jeszcze chcę zwrócić uwagę na ten głos przed chwilą? Dlatego, że ja rozumiem tych ludzi, bo oni są poza granicami naszego kraju. Nam, jak tu jesteśmy, jakoś tak razem jest lepiej. Wychodzimy, słyszymy polską mowę, wspieramy się, mamy fajnych sąsiadów, wspaniałych, prawda, czy rodzinę, czy nawet jak jest nam ciężko, to za chwilę gdzieś tam możemy znaleźć dla siebie wsparcie. Tam jest troszkę gorzej, w tym względzie, że no, jesteśmy rozproszeni, jest nas mniej, jesteśmy czasem też osamotnieni, bo tam jest zupełnie inna kultura i trzeba nam wiedzieć, że to te kraje sobie zafundowały sobie chociażby eutanazję, zafundowały sobie wiele innych zjawisk bardzo negatywnych, że te więzi rodzinne są albo żadne, albo bardzo luźne, one prowadzą właśnie do takiego osamotnienia. Ale z drugiej strony my Polacy, no, mając w genach te swoje własne świetne piękne wartości, które mamy gdzieś tam poza granicami kraju, w dodatku naprawdę ukochawszy Polsce, bo wielu z Państwa po prostu wyjechało za chlebem. Taka jest prawda. Za chlebem, kochając swoją ojczyznę i często mówiąc, młodzi ludzie, z mojego miasta też wyjechało wiele osób, to są, wielu z nich są, to są moi przyjaciele, przyjaciele mojego męża, nasi. Do dzisiaj mamy fantastyczne kontakty, ale też zawsze są jak takie rozdarte sosny i mówią, wiesz, no my wrócimy, prawda, na tą emeryturę wrócimy, my tęsknimy, przyjeżdżamy oczywiście na święta, jak tylko możemy, w zależności od odległości, w którym kraju wyemigrowali. I wiem, jak bardzo również Państwo, może i nawet podwójnie boli Was ten atak, bo ja to tak czuję podwójnie. W momencie, kiedy byłam tutaj w Polsce i tak jak mówię, miałam to grono różnych osób wokół siebie, większe grono, też to jakoś znosiliśmy razem, ale było chyba nieco lżej. Natomiast tam poza granicami jest to ciężkie do udźwignięcia i dlatego tym bardziej ja Państwa głos rozumiem i sobie cenię i rozumiem, że też siła nasza w tej modlitwie. Jednoczmy się wszyscy i tutaj w kraju i nasi Polacy wszyscy poza granicami kraju, bo Państwo ubogacacie te kraje. Państwo ubogacacie naszą kulturą, naszą tradycją, naszą silną często właśnie rodziną, ale przede wszystkim też umiłowaniem własnej ojczyzny i też tworzycie PKB być może innych krajów. Jesteśmy w Unii Europejskiej, też chcecie i chcemy wszyscy godnie żyć i szanujemy wasze wybory. I tym bardziej dzisiaj wobec ataku na Polskę po prostu bądźmy wszyscy razem.
Dziękuję bardzo. Odbierzmy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam panią Beatę, witam ojca prowadzącego, Anna z Wielkopolski.
Witam.
Ja mam takie... Potwierdzam to, co mówiła moja poprzedniczka. Uważam, że nie wiem, jakie są możliwości prawne, ale cała Polska, cały świat widziała, jak Sikorski, człowiek, który już był podejrzewany o współpracę jako szpieg rosyjski, tego, co przed laty było w mediach, być może, że nie znaleziono do końca pełnych dowodów i stąd zaniechano. Zresztą jego relacje z tym ministrem zagranicznym Rosji, kiedy dyplomaci tak się nie zachowują, palący papierosy na balkonie. Ci wszystkie Cimoszewicze, Biedronie, Belki pod Trybunał Stanu. Co Polska, co rząd polski może w tej kwestii zrobić? Następne pytanie chciałabym też zadać. Co w przypadku, jeżeli ten bolszewicko, no powiem hitlerowski, bo Niemcy cały czas rządzą Europą i to, co Kohl przed laty powiedział, że to, co Hitler nie zdobył z drogą wojenną, dzisiaj Niemcy zdobędą drogą gospodarczą. Ewidentnie hitleryzm jest realizowany w Brukseli, a do tego są przedstawiciele putinowskiej Rosji, szpiedzy, Timmermans i tak dalej. Co w przypadku, kiedy, skoro Parlament Europejski zgodnie z traktatem nie ma prawa ingerować w nasze ustawodawstwo odnośnie sądów i przepisów prawa w tym zakresie, zagłosuje wbrew przepisom nad tym, co się w tej chwili gdzieś tam ujawnia, nad ogromnymi karami. Co Polska może zrobić? Czy Polska się zastosuje? Bo skoro się zastosujemy do kar, to znaczy, że nie mamy żadnych praw. I jeszcze jedno. Jeżeli zasłucha pan Piotrowski, ja powiem tak, że mnie się też niektóre decyzje, niektóre odwołania rządu PiS-u nie podobają. Zdaję sobie sprawę, że to jest polityka. Że nie zawsze można powiedzieć bardzo coś radykalnie, że jest to dyplomacja i tak dalej. Natomiast w sytuacji, kiedy całe bolszewickie bękarty się jednoczą i wystawiają różnych kandydatów na prezydenta, kandydatura w obecnej sytuacji pana Piotrowskiego moim zdaniem jest na szkodę Polski, Polaków i obecnego prezydenta. Choć w niektórych przypadkach też z prezydentem się nie zgadzałam, bo uważam, że jeżeli pan Hermaszewski wszedł do tej Rady Ocalenia Narodowego miał wybór, mógł nie wejść. I wszystkie te tytuły generalskie powinny iść, być zdegradowane i usunięte, a nie zachowane Jaruzelskiego i tak dalej. Nie zgadzam się z tym. Rozumiem, jest polityka pewna w pewnych relacjach, pewnych trzeba zachować jakąś dyplomację. Natomiast kandydatura pana Piotrowskiego mnie zbulwersowała. Panie Piotrowski, może nie w tym momencie. Bardzo bym prosiła o odpowiedź. Mhm.
Dziękuję pani Anno. Tylko taka jeszcze ogromna prośba o kulturę słowa, bo jeżeli możemy się zgodzić co do zasadniczej kwestii, treści tego, o czym mówią państwo, no to myślę, że na naszej antenie pewnych słów tak mocnych no nie powinno się używać.
Polityka to też są emocje bardzo duże. Ja też w tej sytuacji, jak rozmawiamy z ludźmi, czasami widzę, że rzeczywiście te emocje są bardzo duże. Ja te emocje też usprawiedliwiam, bo one są usprawiedliwione też troską o Polskę. Oczywiście, że często też tym emocjom sama ulegam, ale taka już jest moja uroda, nie zmieni się już, mam swoje lata. Natomiast powiem tak, że istotnie oni będą też wychwytywać każdą taką wypowiedzi, to chodzi o to, żeby nie zaszkodzić pani Annie, wspaniałej osobie z Wielkopolski, konkretnej osobie z Wielkopolski, Wielkopolanki, a taką była moja mama, świętej pamięci, sobie bardzo cenię, bo była szalenie konkretna. Zawsze chciałam mieć też wiele cech, więcej jej charakteru. Ale pani Aniu, otóż chcę pani powiedzieć, że ja tą troskę podzielam pani. I tylko te dwie kwestie, bo też nie odpowiedziałam naszej pani z Niemiec, nie dotknęłam sprawy Radosława Sikorskiego, powinnam też i pani Ani, pani naszej z Niemiec odpowiedzieć na to pytanie. Tak, był ten ostatni, moim zdaniem naprawdę skandaliczny wymiar organizacji spotkania w Parlamencie Europejskim. Między innymi również przez Radosława Sikorskiego, zresztą z tego co zauważyłam, robiony z wielkim zapałem. Przecież wiemy, że to jest były szef dyplomacji, więc od niego też moglibyśmy wymagać zdecydowanie więcej. I tu faktycznie ta kontynuacja takiej, przepraszam, niesławnej tradycji historycznej, gdzie myślałam, że ona już naprawdę poszła gdzieś między książki, proszenia zagranicy o pomoc w tak zwanym, jak to oni mówią, przywróceniu ładu. Bo oni uważają, że właśnie u nas jest ta zaburzona demokracja, dyktatura, trzeba naprawdę przywracać ład i organizowanie w Parlamencie Europejskim takich debat, tego typu debat, mniej więcej w tym duchu, żeby prosić zagranicznych partnerów, prawda, w tym przypadku europosłów, być może też innych osób, które są znaczące w Parlamencie Europejskim, ale w ogóle w Unii Europejskiej, o pomoc tak naprawdę w odzyskaniu władzy. Nic więcej. W obaleniu rządu polskiego i w odzyskaniu władzy. Im tylko o to chodzi. I tak to postrzegam. Dzisiaj proszenie o to, żeby i namawianie, żeby wywierać większą presję na rząd, żeby język nie był łagodny, tylko wręcz ostry w tej Unii, żeby jeszcze wzmocnić tą narrację, jest faktycznie skandaliczne, dlatego że, tak jak powiedziałam, trafia na ten podatny grunt, w tym przypadku również kwestii gospodarczych, a jest zupełnie inaczej. Powiem tak, najlepszym, chociaż to jest najtrudniejsze, ale najlepszym podziękowaniem jest czerwona kartka dla takich osób. Czerwona kartka dla takich osób. Odwołujemy się też do sumień tych ludzi, którzy być może nie mają tych naszych poglądów, nie zgadzają się. Tu też świetnie powiedziała pani Ania, no wielu rzeczy nie podziela, ale... Tak? Ale jest tak, mądrość etapu i przede wszystkim co? Polska racja stanu, tak? Powiedziałam, nawet jeśli się nie zgadzamy. To przed 89 mieliśmy wszyscy myśleć jednakowo i nie wolno było myśleć inaczej niż jedyna zjednoczona i oczywiście Sowieci mówili. Dzisiaj jest inaczej. Mamy prawo do swojego zdania, do różnicy tych zdań, ale polska racja stanu to jest coś, co powinno przede wszystkim przyświecać nie tylko obywatelom, ale obywatele mają prawo wymagać tego poczucia i działalności w duchu polskiej racji stanu od swoich wybrańców. od swoich wybrańców. I w tej sytuacji również przede wszystkim od Radosława Sikorskiego, bo on nie tylko reprezentuje swój elektorat, on reprezentuje Polskę. On reprezentuje Polskę. Więc próba via Bruksela do odzyskania władzy w Polsce, bo to im się marzy, a tego nie potrafią, no to niech się wezmą do roboty. Ja im podpowiadać nie będę, co oni mają robić, żeby, jeśli chcą wygrać te wybory. I wreszcie chciałam zwrócić też uwagę na, a propos tego języka, naprawdę ten język... Mnie się od wczoraj zarzucało, że mówiłam o języku nienawiści, no bo proszę Państwa, no używanie chociażby takie słowa klucze, tak, ustawa kagańcowa, co to jest w ogóle za termin? W ogóle kto to wymyślił? To już naprawdę musieli ludzie wymyślić, którzy mają strasznie złe emocje w sobie, prawda? Przecież te ustawy mają swoje nazwy. Nazwy, które przyjął już Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, tak? Czy też, no, co należy, prawda? Czy, no, ja to słyszałam wchodząc wczoraj i też moi koledzy i pan minister Ziobro i wszyscy inni, którzy wchodzili na konwencję Solidarnej Polski. Była manifestacja niewielka w stosunku, bym powiedzieć, śladowa, ale dość krzykliwa, w stosunku do wspaniałej manifestacji, która miała miejsce wczoraj pod Trybunałem. Otóż ci ludzie krzyczeli, będziesz siedzieć, prawda? Pomijam już tutaj, bo powtarzam, jesteśmy w katolickim raju, więc inwektyw, które słyszałam, bardzo, bardzo brzydkich słów pod swoim adresem, nie będę już tutaj przypominać. Ja się nie zrażam. Uważam, że to bardzo sfrustrowani ludzie, którzy no, nawet w taki sposób próbują. Więc po co chcą odzyskać władzę? No żeby właśnie, żebyśmy, nie wiem, wszyscy szli pod te trybunały, ale najlepiej to, żebyśmy od razu wszyscy siedzieli.
Zniknęli.
No, więc tutaj, jeśli idzie o Trybunał Stanu, to jeszcze taka może, ponieważ no też jestem byłym wiceministrem sprawiedliwości, mocno tu też chcę wesprzeć i pozdrawiam pana ministra Zbigniewa Ziobrę, który jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny, i on i jego rodzina są w tej chwili poddawani naprawdę potężnym groźbom. I tutaj też jest potrzebne działanie nasze i modlitwa, ale i też to, że no chcą, tak, chcą, żeby wycofał się, żeby nie ustał tego, żeby jak gdyby również próby takich bardzo dużych nacisków, żeby nie prowadzić dalej tych reform, których sobie życzy, uwaga, ponad 80% społeczeństwa. Przecież my pokazywaliśmy badania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości prowadzone przez te sondażownie, które prowadzą niemal wszystkie badania. 81% Polaków życzy sobie wpływu i życzy sobie reform, wpływu na te reformy. A więc te ustawy, które pokazaliśmy, że przez Sejm również powołujemy Krajową Radę Sądownictwa, to jest odpowiedź na te 81% Polaków i respondentów. 71% chce Izby Dyscyplinarnej, instytucjonalnej Izby, która będzie powodowała to, że ci, którzy się sprzeniewierzają majestatowi Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze wymiaru sprawiedliwości, powinni zostać przez taką Izbę osądzeni. A ci, którzy te debaty, które powiedziałam, w Parlamencie Europejskim organizują, chcą, żeby przywileje, które były, po prostu zachowane były, żeby było tak, jak było. I po to jest potrzebne obalenie tego rządu, po to jest potrzebne zniszczenie pana ministra Ziobry, po to jest potrzebne to, żeby Andrzej Duda, tak jak sobie oni tego życzą, przegrał. Nie pozwólmy na to. Po prostu nie pozwólmy. A co do Trybunału Stanu? Przed Trybunałem Stanu staje osoba, która jest ministrem konstytucyjnym, w obecnym, on jest europosłem. W tym przypadku tylko europosłom i tym bardziej powinien znać miejsce w szeregu i się zachowywać.
Dziękuję bardzo pani minister za tę część telewizyjną. Dziękuję państwu. Zapraszam na 21.30 do Radia Maryja. Przypomnę, naszym gościem jest pani Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Szczęść Boże życzę. Miłego wieczoru.